Silne uwierzytelnianie z użyciem tokenów kryptograficznych. 11 września 2008.00. Skuteczne uwierzytelnianie w czasach częstych kradzieży tożsamości i podszywania cieszy się dużym zainteresowaniem. Nie ma co się oszukiwać. Czasy statycznych haseł już w zasadzie minęły. Coraz rzadziej w korporacji nie używa się innych, dodatkowych mechanizmów uwierzytelniających. Najczęściej są to systemy two-factor authentication, czyli uwierzytelniania opartego na kombinacji dwóch z następujących elementów. Skan biometryczny to, czym jesteśmy, hasło coś, co wiemy, oraz token coś, co mamy. Ten ostatni jest bohaterem tego artykułu. Skuteczne uwierzytelnianie w czasach częstych kradzieży tożsamości i podszywania cieszy się dużym zainteresowaniem. Nie ma co się oszukiwać. Czasy statycznych haseł już w zasadzie minęły. Coraz rzadziej w korporacji nie używa się innych, dodatkowych mechanizmów uwierzytelniających. Najczęściej są to systemy two-factor authentication, czyli uwierzytelniania opartego na kombinacji dwóch z następujących elementów. Skan biometryczny to, czym jesteśmy, hasło coś, co wiemy, oraz token coś, co mamy. Ten ostatni jest bohaterem tego artykułu. Sprawdzimy, jakiego rodzaju tokeny możemy wykorzystywać, jakie są ich wady i zalety. W ostatnim czasie w redakcji przeprowadzaliśmy test funkcjonalny rozwiązania Aladdin Token Management System, którego rezultaty postaramy się również w skrócie zaprezentować. S.152938 breloczków cały koszyk. Mówiąc o uwierzytelnianiu z użyciem tokenów kryptograficznych, musimy pamiętać, że nie są to rozwiązania tanie. Sam token jako tak zwany breloczek potrafi kosztować nawet kilkaset złotych, chociaż z drugiej strony mamy takich producentów jak Entrust, za którego token OTP Identity Guard zapłacimy nieco ponad 10 ZTU. Token jednak to nie wszystko. Bez względu na to, czy rozwiązania te wykorzystujemy wewnątrz korporacji, czy na przykład w bankowości elektronicznej, licząc koszty, musimy uwzględnić cenę systemu zarządzania oraz odpowiednią umowę wsparcia. No, ale po kolei, jakiego rodzaju tokeny możemy spotkać na rynku? Ogólnie rzecz biorąc, możemy przeprowadzić podział na tokeny OTP OneTime Password oraz karty inteligentne. Te pierwsze mogą przychodzić w postaci sprzętu, na przykład Authentic Saki 3600 lub oprogramowania. Każda z tych wariacji ma wady i zalety. Zacznijmy od tokenów software'owych, zwanych inaczej tokenami wirtualnymi. Tokeny te to tak naprawdę emulatory swoich hardware'owych braci. Oferują podobną funkcjonalność, prezentując użytkownikowi hasło jednorazowe lub wykorzystując klucze PKI. Najczęściej stosowane są w urządzeniach mobilnych, jak na przykład smartfony, ale można je równie dobrze zainstalować na PC i tokeny wirtualne mają też wady. Przede wszystkim są to wady związane z bezpieczeństwem. Można powiedzieć, że soft tokeny są na tyle bezpieczne, na ile zabezpieczony jest komputer czy PTA, na którym zostały zainstalowane. Każdy programowy token musi mieć dostarczony odpowiedni klucz czy też set, który pozwoli na prawidłowe uwierzytelnienie konkretnego użytkownika. To oznacza, że możliwe jest jego wykradnięcie z komputera użytkownika albo poprzez fizyczny dostęp, albo w wyniku działania wirusa czy robaka. Nie jest to wcale proste. Token jest szyfrowany i najczęściej ukryty w systemie plików, a nawet rozczłonkowany i rozmieszczony w różnych miejscach. Ale jak najbardziej możliwe. Co więcej, przechwycenie może nastąpić bez wiedzy użytkownika. Atakujący może więc korzystać z takiego tokenu, pozostając niewykrytym przez długi czas. Ponadto token software'owy trzeba gdzieś zainstalować. Nie jest więc rozwiązaniem szczególnie uniwersalnym dla np. handlowca, który podróżując potrzebuje czasami połączyć się przez SSL VPN z kafejki internetowej do firmy i sprawdzić pocztę. Jeżeli nasz soft token jest rozwiązaniem OTP, to dochodzi jeszcze problem synchronizacji czasu. W przypadku zbyt dużych rozbieżności nie będziemy się w stanie uwierzytelnić. Z punktu widzenia bezpieczeństwa tokeny wirtualne nie nadają się więc do takich zastosowań jak e-commerce, ale mogą być akceptowalne wewnątrz firmy. S.152939 hardware ponad wszystko. Znacznie większą popularnością niż tokeny wirtualne cieszą się rozwiązania sprzętowe. Te mogą przyjmować bardzo zróżnicowane formy, od kluczyków USB, po modne ostatnio tokeny w formie karty kredytowej z wbudowanym wyświetlaczem. Parę słów o tokenach OTP, którymi w ostatnim czasie obwieszeni są pracownicy wielu korporacji, a szczególnie administratorzy. Token OTP to nic innego, jak zaawansowany zegarek wyświetlający ciągi znaków, które, powiązane z przypisanym do tokenu PIN-em, stanowią hasło. Zwykle mają one postać typowych breloków, na przykład CryptoCard Keyhain Token Z wyświetlaczem, tak zwany kalkulatorków, na przykład Active Identity Keyhain Token V2 oraz coraz częściej kupowanych hybryd ze złączem USB będących dodatkowo czytnikiem i kartą inteligentną, na przykład RSA Securit 800. Tym, co oprócz ich fizyczności odróżnia tokeny OTP, jest sposób tworzenia haseł. Możemy tutaj mówić o trzech czynnikach, które powodują wygenerowanie / wyświetlenie kodu. Czas time-based token, jakieś zdarzenie event-based token oraz pytanie-odpowiedź hallenge / response token. Jeżeli mamy token czasowy, oznacza to, że kod stworzony w UGI pewnego algorytmu jest ważny tylko przez określony czas, w zależności od rozwiązania od 30 do 60 sekund. Po upływie tego czasu automatycznie pojawia się nowy kod, a z poprzedniego już nie skorzystamy, choćby nie został wykorzystany. Trochę inne podejście prezentują tokeny event-based. Wymagają one podjęcia od nas działania, na przykład naciśnięcia przycisku. Każde kolejne jego naciśnięcie to wyświetlenie nowego kodu. Tokeny zdarzeniowe uznaje się za nieco mniej bezpieczne niż tokeny czasowe ze względu na fakt, że wyświetlony kod jest ważny dopóki nie zostanie użyty. Wreszcie tokeny typu Hallenge Response to kalkulatorki, o których już wspominaliśmy. Jeżeli mamy zwykły token OTP bez funkcji karty inteligentnej, to podstawową zaletą takiego rozwiązania jest brak konieczności instalacji jakichkolwiek sterowników lub oprogramowania klienckiego. W przypadku tokenów OTP jednym z najczęściej podnoszonych zarzutów jest ich podatność na ataki MITM. Obecnie ataki te najczęściej przeprowadzane są w przypadku wykorzystywania mechanizmów OTP trochę starszej generacji, jak karty z drapki. Korzystanie z czasowych tokenów OTP zwiększa szanse na niepowodzenie ataku MITM, ale nie czyni go niemożliwym. Wystarczy do tego celu zaprząc phishing i przekierować użytkownika na serwer pośredniczący, który przechwyci OTP. Jedynym problemem z punktu widzenia rabusia jest krótki czas życia hasła. Ma maksymalnie minutę, jest to jednak w dalszym ciągu do zrobienia. Korzystanie z tokenów OTP w korporacji wydaje się niemal zupełnie bezpieczne. Tutaj istnieje znacznie mniejsze prawdopodobieństwo ataków phishingowych na użytkowników i zatruwania DNS. Natomiast w przypadku e-commerce zagrożenie jest i powinno być brane pod uwagę w procesie analizy ryzyka. Warto jeszcze wspomnieć, że na rynku tokenów OTP od lat panuje swoiste rozdwojenie jaźni. Dominują dwa standardy: OATH Open Authentication, stosowany przez wielu dostawców, np. Active Identity, Entrust, Incart, Gemalto, Aladdin oraz będący własnością firmy RSA, Securit. Nie każdy token sprzętowy, zwłaszcza PKI, jest taki sam. Istnieją rozwiązania, w których jest on jedynie przechowalnią kluczy. W momencie dokonywania operacji klucz prywatny opuszcza token i przenoszony jest na komputer użytkownika. Teoretycznie zaraz potem powinien zostać usunięty, ale często zdarza się, że pozostaje na przykład w pliku wymiany i można go przechwycić. Dlatego też szanowani producenci tworzą tokeny, w których zaszyty jest mikroprocesor odpowiedzialny za dokonywanie operacji kryptograficznych. Klucz prywatny w tym przypadku nigdy nie opuszcza tokenu. To treść, która musi zostać na przykład odszyfrowana i przesyłana bezpośrednio do tokenu, a stamtąd wychodzi już we właściwej, odkodowanej postaci. Wydawałoby się zatem, że taka implementacja zabezpieczeń uniemożliwia przeprowadzenie skutecznych ataków, a jednak są one w dalszym ciągu prawdopodobne. Najgroźniejsze wydają się ataki typu side channel, gdzie nie traci się czasu na szukanie podatności algorytmów, ale bada się sam token, na przykład pod kątem emisji fal elektromagnetycznych, zużycia energii i tym podobne. Inteligencja w HIP-ie. No i wreszcie mamy do dyspozycji karty inteligentne występujące w kształcie zbliżonym do karty kredytowej. Zbudowane w UGI standardu ISO 7816 bądź wbudowane w klucze QSB. W pierwszym przypadku wymagany jest osobny czytnik, który będzie w stanie odczytać taką kartę. Z reguły wystarczy dowolny czytnik zgodny ze standardem PCC. W drugim mamy kompletne rozwiązanie. Czytnik i karta to jedno urządzenie. Tak jak już wspominaliśmy, na karcie przechowywany jest klucz prywatny użytkownika, a dostęp do niego zabezpieczony jest PIN-em. Jedynym akceptowalnym obecnie rozwiązaniem są karty kryptograficzne, które mają na pokładzie koprocesor wykonujący operacje kryptograficzne, deszyfracja, podpisywanie na samej karcie. Klucz prywatny nigdy nie opuszcza karty. Ostatnio na rynku pojawiły się tokeny, które być może w niedalekiej przyszłości zadomowią się na dobre. Chodzi o coś, co eksperci określają mianem PPSD Portable Personal Security Device. Aż dziw bierze, że jest to nowość. PPSD to połączenie karty inteligentnej w postaci kluczyka USB z typową pamięcią przenośną, na przykład 2 GB. Nowość polega na tym, że dostęp do części storage'owej jest kontrolowany przez kartę inteligentną. W ten sposób znika podstawowe ograniczenie kart inteligentnych, czyli niewielka pojemność. Token PPSD część swojej przestrzeni udostępnia bez konieczności uwierzytelniania, jak zwykły pendrive, pozostały obszar jest jednak chroniony. Do tego otrzymujemy typową kartę kryptograficzną, na której możemy przechowywać certyfikaty, a nawet funkcjonalność OTP, żeby przeczytać wartość kodu. Konieczne jest podłączenie do komputera. Producenci tacy jak Gemalto czy MX i Security już oferują takie właśnie rozwiązania. Token PPSD może znaleźć zastosowanie na rynku e-commerce i e-banking. Można na nim umieścić utwardzoną przeglądarkę i wówczas żadne BHO nie będzie straszne. Podczas planowania zakupów kart inteligentnych musimy dostarczyć zarządowi argumentów, które usprawiedliwią poniesione koszty, tym bardziej, że aby faktycznie mówić o wdrożeniu kart inteligentnych, powinniśmy w kosztach ujmować również system, który będzie nimi zarządzał. Plusów wdrożenia kart jest wiele. Po pierwsze, podniesienie bezpieczeństwa firmy, co może mieć bezpośrednie przełożenie na zmniejszenie ryzyka kar finansowych, na przykład z powodu naruszenia normy lub regulacji. Po drugie, jeżeli mamy system kontroli dostępu do pomieszczeń, możemy zastosować rozwiązania hybrydowe, na przykład łączące funkcjonalność karty inteligentnej i sensora HID, co z kolei wpłynie na zmniejszenie kosztów, które wiązałyby się z zakupem dwóch różnych rozwiązań. Po trzecie, odciążymy też serwis deski, nie będzie konieczności ciągłej zmiany haseł w różnych systemach. Według Data Monitor, jeżeli firma przeszłaby na jednorodne rozwiązanie uwierzytelniające, na przykład wykorzystujące karty inteligentne, czas potrzebny na obsługę serwisową związaną z systemami uwierzytelniania zmniejszyłby się o prawie 40 godzin tygodniowo, czyli o jeden etat. Do tego, gdy obok samych kart inteligentnych wdrożymy mechanizmy SSO, skrócimy czas konieczny do zalogowania się do systemu, zwłaszcza jeżeli korzystamy na przykład z oprogramowania FDE Full Disk Encryption, które też wymaga uwierzytelnienia. Tutaj Data Monitor również zasila nas informacjami. Z jej wyliczeń wynika, że użytkownik korzystający z kilku aplikacji wymagających uwierzytelniania musi wprowadzać hasła często różne, co najmniej 6 razy dziennie. Zastosowanie kart inteligentnych pozwala też skrócić czas potrzebny na zalogowanie się do aplikacji. Karty inteligentne znakomicie sprawdzają się w systemach korporacyjnych. Często stosuje się karty zgodne z ISO 7816 z wbudowanym dodatkowo sensorem HID, dzięki czemu otrzymujemy także kartę dostępową do pomieszczeń. Karty inteligentne nie są jednak pozbawione wad. Musi za nimi stać większa infrastruktura w postaci PKI, środowiska do zarządzania samymi kartami. Może pojawić się też konieczność dopisywania wsparcia dla niestandardowych aplikacji. Obsługa kart w porównaniu na przykład z tokenami OTP jest również bardziej skomplikowana. Każdą kartę trzeba wziąć do ręki i fizycznie umieścić na niej certyfikat danego użytkownika. Z drugiej jednak strony token OTP ma ograniczoną czasowo żywotność, przede wszystkim ze względu na zasilanie. Po wygaśnięciu jedyne, co możemy z nim zrobić, to dać psu do pogryzienia. Karta inteligentna, oczywiście jeżeli użytkownik jej nie zniszczy, nie ma takiego ograniczenia. S 252941, wybierajmy Z głową. Przed wyborem technologii i konkretnego rozwiązania trzeba postawić sobie wiele pytań. Do czego będziemy wykorzystywać tokeny? Czy będą służyć pracownikom do uwierzytelniania się do komputerów, do podpisywania lub szyfrowania poczty? A może jednak będą służyły tylko pracownikom mobilnym do uwierzytelniania się w systemie VPN? Czy naszym celem jest, aby każdy pracownik miał w kieszeni token, a co za tym idzie wyeliminowanie haseł? Czy raczej gadżety te powędrują tylko do rąk osób odpowiedzialnych za utrzymanie krytycznych aplikacji? Jeżeli dostaną je wszyscy, to czy nie powinny jednocześnie być kluczem do pomieszczeń? Nie bez znaczenia jest też zastanowienie się, jak powinien wyglądać proces wydawania, dystrybucji czy zgłaszania zagubienia tokenów. Jeżeli nasza organizacja jest duża i podzielona geograficznie, zadanie to może okazać się nie lada przedsięwzięciem. Dobry system powinien dawać użytkownikom możliwość zgłoszenia uszkodzenia lub kradzieży tokenu niemalże w dowolnym momencie. Dla części korporacji do codziennych zastosowań, takich jak uwierzytelnianie na stacji roboczej, szyfrowanie czy podpisywanie poczty elektronicznej, największą wartość przedstawiają karty inteligentne, na przykład w formie kluczyka USB. Jeżeli jednak token ma służyć jako metoda uwierzytelniania do SSL, VPN lub kluczowych serwerów, na przykład Linuxowych, to warto rozważyć wybór tokenów OTP. Są prostsze. W użyciu większość całkiem dobrze integruje się z różnymi systemami. Ponadto nie musimy instalować żadnego klienta, co w przypadku dostępu zdalnego ma niebagatelne znaczenie. Czego oczekujemy od systemu uwierzytelniania oraz zarządzania tokenami? Powinien przede wszystkim podnieść bezpieczeństwo, jakość pracy, dać się łatwo integrować z innym funkcjonującymi już rozwiązaniami i nie być skomplikowany administracyjnie. Zarządzanie powinno obejmować wszelkie aspekty związane z tokenami, swoisty workflow od momentu ich wydania poprzez wszelkie zmiany administracyjne reset PNU. Tymczasowe wyłączenie i tym podobne po sytuacji utraty lub zniszczenia tokenu. To wszystko powinno być okraszone elastycznym modułem raportującym, który szybko pozwoli ustalić powiązanie tokenu. Z osobą wyświetli tokeny z upływającym okresem ważności, szczególnie ważne w tokenach OTP, lub powiadomi o zgłoszeniu zagubienia urządzenia. Pamiętać musimy również, że bez względu na system uwierzytelniania, wdrożenie będzie przedsięwzięciem dosyć kosztownym. Samo rozwiązanie nie musi być kosmicznie drogie, ale gdy okaże się, że mamy niestandardowe aplikacje do zintegrowania, to wydatki będą znaczne. Jeżeli posiadamy już system zarządzania tożsamością, którego implementacja na pewno nie była tania, musimy upewnić się, że nasze nowe rozwiązanie będzie umiało z nim współpracować. Inaczej wyrzucimy pieniądze w błoto i stracimy czas. W przeprowadzonych testach na warsztat wzięliśmy rozwiązanie Aladdin TMS, czyli system zarządzania tokenami. Do testów zbudowaliśmy środowisko, na które składały się serwer TMS, kontroler domeny Active Directory, centrum certyfikacji Microsoft CA oraz dwie stacje klienckie, jedna pracująca pod kontrolą systemu Microsoft Windows XP SP2 z zainstalowanym oprogramowaniem Aladdin PKI Client oraz SSO, a druga z systemem SUSE Linux Enterprise 10.3. Na stacji roboczej zainstalowaliśmy także oprogramowanie do szyfrowania dysków PointSetSpice i w celu weryfikacji i poprawnego działania tokenu przy takim scenariuszu, w testach korzystaliśmy z tokenu eToken Pro32K. W razie problemów odwoływaliśmy się do dokumentacji oraz publicznie dostępnej bazy wiedzy. Poza wstępnym spotkaniem z integratorem nie korzystaliśmy z jego pomocy, by nie unikać ewentualnych pułapek. Instalacja serwera TMS przebiegła sprawnie i zdecydowanie nie należy do szczególnie skomplikowanych. Kilka kliknięć, niewiele parametrów konfiguracyjnych dobrze opisanych w dokumentacji i gotowe. Wraz z NSP3 wydanym w maju tego roku produkt nie wymaga do prawidłowego funkcjonowania AD jako źródła danych o użytkownikach. Może równie dobrze współpracować zarówno z Microsoft SQL, jak i środowiskiem OpenLab. Niemalże w każdym środowisku istnieje AD, ale widać, że producent wykonał ukłon w stronę użytkowników niebędących w szponach Microsoftu. Podobnie jak instalacja serwera TMS, tak i instalacja oprogramowania klienckiego realizującego obsługę tokenu nie sprawiała żadnych problemów. Klient dla Windowsa także 64-bitowego Vista oraz XP dostarczany jest w postaci pliku gwiazdka.msi, dzięki czemu znacznie upraszcza sprawę jego dystrybucji, na przykład za pomocą SMS-a i cichej instalacji. Klient PKI może być także zainstalowany w polskiej wersji językowej, co zasługuje na pochwałę. Dostępne są również wersje dla Linuxa i MacOS. Jaką funkcjonalność oferuje nam taki goły klient PKI? Tokeny Aladdina mogą być wykorzystywane do wielu zadań, takich jak podpisywanie czy szyfrowanie poczty, uwierzytelnianie w systemach operacyjnych przystawka Network Logon, czy też zapamiętywanie haseł do aplikacji SSO, bądź odwiedzanych witryn WSO. System TMS, który jest sercem całego rozwiązania, pozwala na centralne zarządzanie w zasadzie wszystkimi aspektami funkcjonowania tokenów. Możliwe jest więc umieszczanie certyfikatów na tokenach, przypisywanie tokenów do użytkowników czy unieważnianie zagubionych tokenów. TMS wystawia także kilka usług webowych, na przykład self-service, z którego mogą korzystać użytkownicy, gdy na przykład potrzebują zresetować hasło. TMS może być zintegrowany z innymi systemami przy użyciu tzw. konektorów Z. Pudełka. Poza łącznikami z innymi komponentami Aladdina, na przykład Network Login, dostajemy konektory do Checkpointa czy Microsoft CA, a jeżeli potrzebujemy stworzyć inny, możemy skorzystać z pakietu SDK lub zwrócić się do producenta. Za pomocą TMS możemy również archiwizować oraz przywracać dane uwierzytelniające użytkownika. Po zainstalowaniu oprogramowania czas na konfigurację. I tu zaczynają się kłopoty. Nie jest to system Z. gatunku. Pierwsze co zrób, to wyrzuć instrukcję. Bez przynajmniej pobieżnego jej przeczytania rozpoczęcie pracy może sprawiać pewne problemy. Dokumentacja nie należy do precyzyjnych, ale jest w zupełności wystarczająca. Jeżeli czegoś nie ma w instrukcjach, to możemy zawsze zajrzeć do bazy wiedzy Aladdina, choć nie spodziewajmy się tam znaleźć zbyt wielu użytecznych informacji. System zarządzania nie jest złote, wymaga tylko trochę przyzwyczajenia. Nie ma tutaj typowej koncepcji client-server/konsola zarządzająca. Jeżeli wybierzemy sprzęg z AD, u nas, to system zarządzania bardzo mocno się z nim integruje, a co za tym idzie, zarządzać politykami będziemy z poziomu konsoli. Użytkownicy i komputery Active Directory, co nie jest głupim pomysłem. Niestety, trochę trudno mówić o w pełni centralnym zarządzaniu. Dla przykładu, edycja polityki bezpieczeństwa dokonywana jest z poziomu konsoli, ale już definiowanie i przypisywanie ról odbywa się zupełnie gdzie indziej, a opracowywanie raportów i codzienne funkcje administracyjne jeszcze w innym miejscu. A skoro mowa o rolach, system umożliwia zdefiniowanie ról i funkcji administracyjnych, na przykład administrator, help desk, wraz z przypisaniem im odpowiednich uprawnień. Na przykład self-service dla użytkowników. Zadanie przypisywania tokenów do użytkowników realizowane jest z poziomu przeglądarki internetowej i serwisu TMS Manager Center lub TMS Service. Proces ten jest czytelny. Dzięki integracji z ADE i wcześniejszej konfiguracji konektora do Microsoft CA wystarczy wpisać nazwisko użytkownika, włożyć właściwy token do czytnika / portu USB i po strachu, a co z zapominalskimi, którzy w zwojach szarych komórek zagubili hasło do tokenu? Z myślą o nich stworzony został portal TMS Service, za pomocą którego, bez konieczności angażowania administratora, sklerotycy mogą resetować hasła. Za pośrednictwem tego samego portalu możliwe jest również zgłoszenie przypadku zagubienia tokenu, czy wypełnienie szablonu odpowiedzi typu hallenge / response. Warto też wspomnieć o e-token virtual, który jest kołem ratunkowym dla użytkownika właśnie w przypadku zagubienia tokenu. Jeżeli taki pechowy użytkownik jest poza firmą i nie ma możliwości wręczenia mu nowego tokenu, to może ściągnąć na swój komputer nic innego jak soft token, dzięki któremu możliwa będzie dalsza praca. Na koniec raporty i audyt. Tutaj nie mamy zastrzeżeń. Z poziomu przeglądarki www możemy tworzyć różnego rodzaju raporty i uzyskiwać dane na temat aktywności użytkowników, stanu tokenów, daty ich wygaśnięcia i tym podobne. Informacje przedstawiane są czytelnie i przejrzyście. S/152942 dużo czy mało? Rozwiązanie Aladdin TMS nie jest szczególnie tanie, ale też nie można go zaliczyć do najdroższych. W porównaniu z konkurencją, pojedynczy token USB e-token Pro z pamięcią 32 KB kosztuje około $39. Do tego trzeba dodać oprogramowanie klienckie, którego cena w zależności od liczby użytkowników może wahać się od około 12-16 dolarów za użytkownika. Jeżeli chcemy korzystać z funkcjonalności SSO, to koszt takiego klienta wzrasta do odpowiednio około 36-46 dolarów. Doliczamy jeszcze platformę TMS Token Management System za około 3000 dolarów plus licencję użytkowników od około 15-19 dolarów za sztukę. Zatem przy założeniu, że mamy około 1000 użytkowników, musimy na rozwiązanie TMS plus SSO plus tokeny wydać około 87 000 dolarów. To cena SRP z rocznym wsparciem. Jeżeli zdecydujemy się na wersję tańszą z klientem PKI, cena spadnie do około 62 000 dolarów. A zatem pojedynczy użytkownik kosztować będzie od 62 do 87 dolarów. Podsumowując, rozwiązanie Aladdin Token Management System jest godne uwagi, zważywszy na swoje spore możliwości. Kłopotliwa początkowo administracja przy odrobinie wprawy i obycia nie nastręcza wielu problemów. Jeżeli będziemy mieli jakieś kłopoty z rozwiązaniem, to raczej zwróćmy się z prośbą o pomoc do integratora albo, gdy mamy żyłkę, dłubacza, postarajmy się znaleźć przyczynę sami. Baza wiedzy, choć dostępna dla każdego, zawiera niewiele użytecznych w kłopotach informacji. Cenowo rozwiązanie plasuje się raczej w środku stawki. Nie jest tak drogie jak RSA, ale też i nie tak tanie jak Entrust.